studiu gość Barbara Michalska, pedagogzka, socjoterapeutka z Fundacji Edukabe. Dzień dobry.
Dzień dobry serdecznie.
Te początki zarówno w przedszkolu, jak i w szkole zawsze są trudne dla naszych dzieci. To być może istnieją jakieś wyjątki. I myślę, że teraz w tych nowych okolicznościach również powroty do przedszkola i do szkoły są trudne. Co my jako rodzice możemy zrobić, żeby wesprzeć nasze dzieci?
Czy ja do tych trudnych powrotów dorzuciłabym jeszcze ten etap już dorosłego człowieka, gdy wracamy też do pracy?
No tak.
Bo to są wszystko te rzeczy, które się bardzo ze sobą łączą. No przede wszystkim to, co my możemy zrobić, to być przy dziecku. Być przy dziecku rozmową, czułością, bliskością. To są rzeczy, które są niezbywałe i one się sprawdzają na każdym etapie. Czasami jest tak, że dziecko będzie potrzebowało i ono będzie wysyłało jasny komunikat, jasny sygnał. Mamo, tato, niepokoję się, mam kilka pytań, chcę o nich porozmawiać, bądź te pytania po prostu zadaję. Są też takie dzieci, jest też taka młodzież, która te pytania trzyma w sobie i niekoniecznie je werbalizuje, niekoniecznie je ujawnia. Tu naszą rolą jako rodzica, jako opiekuna może być to, że po prostu wywołamy to pytanie, przypomnimy, odezwiemy się, mówiąc, posłuchaj, pamiętaj, że w sytuacjach trudnych, w sytuacjach przyjemnych jestem przy tobie, jestem gotowy, gotowa na rozmowę. Jeżeli będziesz chciał się o coś zapytać, jeżeli będziesz chciała się o coś zapytać, jestem gotowy. Może nie od razu ci udzielę odpowiedzi, ale pamiętaj, że ja tu jestem. Jakby zasygnalizować tą swoją obecność i gotowość na rozmowę, na każdy temat. To też jest ta przestrzeń na to, żeby przekazać dziecku, że ja mogę mieć trudność z odpowiedzeniem na to pytanie, ale jestem gotowy, żeby się w to włączyć. Być może będę musiał poszukać, zaciągnąć radę jakiegoś specjalisty, specjalistkę, albo jeszcze dopytać się kogoś innego, ale jasno i precyzyjnie skomunikować otwartość i gotowość na pytania, które mogą się pojawić. Nawet te najdziwniejsze, najtrudniejsze.
I jak najbardziej można się przyznać, że nie wszystko wiemy. Tak?
Och tak, ja to nawet zalecam. To jest taka bardzo dobra, fajna, terapeutyczna rzecz, która ściąga z nas odpowiedzialność wszechwiedzących i chodzących na tym świecie. Naprawdę rodzic takiej mocy nie ma. I dziecko też o tym wie. Tylko rodzic czasami ma trudność, żeby się przyznać do tego. Ale jak najbardziej to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ ona też trochę ściąga z obowiązku i z pleców takiego obciążenia u dziecka, że ono musi za każdym razem być gotowe i przygotowane na pewną ewentualność. A chociażby sytuacja pandemiczna pokazała nam, że na pewne rzeczy nie jesteśmy przygotowani, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego. I czasami po prostu życie nas zaskakuje.
A jak rozmawiać właśnie z dziećmi, szczególnie z takimi małymi, no właśnie o COVID-zie, o koronawirusie, o tym, że musimy przestrzegać pewnych zasad, żeby też nie straszyć?
Ten moment na rozmowy, on już się pojawił na samym początku pandemii. Pamiętam bardzo dużo stowarzyszeń, fundacji, organizacji pozarządowych, ale też tych organizacji rządowych zaczęła wydawać, a właściwie wrzucać do sieci różnego rodzaju poradniki, w tym między innymi też na YouTubie różnego rodzaju bajki, historii i opowieści. Oczywiście niezbywałą pomocą może być tutaj po prostu zwykła zabawa. Poprzez zabawę gdzieś przekazywanie informacji, czy jeżeli mówimy o dzieciach na poziomie edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, po prostu dołączenie się do zabawy dziecka, czy to za pomocą klocków Lego, czy to za pomocą pluszaków, lalek, miśków, no czegokolwiek, co jest bliskie dziecku. Można byłoby na przykład odegrać jakąś scenkę, pobawić się, powiedzieć, słuchaj, jest teraz taka i taka sytuacja, co my możemy zrobić? No wiesz co, ja słyszałam w mediach, albo w telewizji, albo w prasie, albo gdzieś w radio była jakaś audycja, mówili, że trzeba myć te dłonie. To jak ten miś, jak ta lalka, jak ten ludzik Lego mógłby rzeczywiście w tej sytuacji się zachować? Zobacz, a teraz mamy taką sytuację. Jest łazienka, jest kolejka i zostały 2 minuty. Tylko 2 minuty. Co on może w tym momencie zrobić? No, że może na przykład poczekać, może pójść poprosić kogoś jeszcze o pomoc dorosłych, jakby rozwijać sytuację i budować wokół tego historie, które są różnorodne, ale też powiedzieć, że jest zasadne miejsce na strach i na obawy i znów wysłać jasny komunikat, gdy coś takiego się w twojej głowie pojawi. Pojawi się moment, w którym będzie ci źle, niedobrze, nie zrozumiesz czegoś, będziesz miał pytania, albo pojawi się strach, smutek, złość, gniew, przyjdź. I wtedy o tym porozmawiamy, bo to jest też fajny moment na to, żeby pokazać dziecku, jak z takimi trudnymi sytuacjami może sobie radzić w przyszłości. To jest właśnie ten etap, w którym budujemy kompetencje dziecka radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, radzenia sobie z uczuciami, z emocjami, które po prostu przeżywa w sposób nieprzyjemny.
A czy może się tak zdarzyć, że nasze dzieci właśnie na stres mogą reagować jakimiś, nie wiem, bólami głowy, brzucha?
Oczywiście, że tak. Jakby sama psychosomatyka, ona jest jakby ze sobą taka spójna, że bardzo często możemy zaobserwować właśnie obawę, która się gdzieś tam umiejscowi właśnie w brzuszku, zwłaszcza u takiego małego dziecka, ten ból głowy. To też może być taki moment, w którym czy to dziecko, jeżeli się rozwija, jeżeli przychodzi etap rozwoju takiego psychospołecznego dziecka, pojawiają się różnego rodzaju takie momenty chwiejności emocjonalnej. I to też może być sygnałem, że coś się dzieje. To może być ta wybuchowość, to może być to, że dziecko przestaje w ogóle mówić. Z dziecka radosnego robi się apatyczne, jakby nagła i gwałtowna zmiana w zachowaniu dziecka jest zawsze jakimś sygnałem, że coś się wydarzyło. I czasami bardzo otwierającym pytaniem może być nazwanie tego, co ja widzę, czyli widzę, że rzucasz zabawkami, widzę, że tupiesz nogami, widzę, że popchnąłeś siostrę brata, widzę, że uderzyłeś mnie bądź ugryzłeś. Co się stało? Co się stało jest pytaniem bardzo mocno otwierającym. Wbrew pozorom pytanie, które najczęściej zadajemy dlaczego, jest mega zamykającym pytaniem i ono po prostu powoduje, że dziecko albo powie nie wiem, albo poruszy ramionami i na tym się zakończy jakby nasza rozmowa. Co się stało plus opis tego, co ja widzę.
No tak, dlaczego to jest trudne pytanie w ogóle.
Czy mnie się rodzi od razu odpowiedź dlatego. No po prostu. I to jest rzeczywiście jakby kontekst, w którym chcemy zadać dziecku pytania, musi być też poparty jakby opisem, żeby dziecko wiedziało, do którego etapu, do którego momentu ja się odnoszę i co mnie niepokoi. To jest jakby ważna rzecz. Także od razu, jeżeli robicie sobie państwo notatki, to sformułowanie, co się stało, jest naprawdę fajne, otwierające. Później można też jakby zapytać, jeżeli dziecko jest starsze, czy to jest ta przestrzeń na to, żeby porozmawiać. Bo może czasami na tym etapie nie wciśniecie się z żadną rozmową. Być może na tym etapie wystarczy tylko to, żeby pobyć przy dziecku i je przytulić. Oczywiście, jeżeli ono wyraża na to zgodę. Bo nic innego w tym momencie nie zrobimy. Jakby trzeba poczekać na moment, kiedy emocje, uczucia opadną i będzie moment na to pytanie właśnie, co się stało.
Kiedy jest taki moment, że należy skorzystać z pomocy specjalisty?
Oczywiście jakby pomoc specjalisty, specjalistki może być bardzo różnorodna. Ja zawsze wychodzę z założenia i to była taka sugestia moja dla rodziców, gdy jeszcze pracowałam na poziomie edukacji przedszkolnej. Jeżeli pojawił się taki moment, w którym mieli jakąś wątpliwość i ta wątpliwość pozostawała w głowie przez 3-5 dni i wokół niej gdzieś krążyły myśli, to wsparciem specjalisty, specjalistki na tym etapie może być po prostu to, że ja jako rodzic, jako opiekun pójdę, zadam pytanie i przegadam moją wątpliwość. I to już jest pierwszy moment, w którym możemy jakby radzić się i udzielać sobie wsparcia. I wówczas ten specjalista, specjalistka po wysłuchaniu nas oceni, czy rzeczywiście jest potrzebne takie wsparcie w postaci pracy indywidualnej z dzieckiem, z młodzieżą. Może nie. Może wystarczy tylko kilka sugestii, kilka rozmów i nakierowanie rodzica, co może zrobić w danym momencie. To też być może jest wystarczające, bo my zaraz myślimy sobie właśnie, jeżeli to wsparcie, to od razu poradnia psychologiczno-pedagogiczna, specjaliści, psycholodzy, psycholożki. Absolutnie nie mówię, że nie, bo na pewnych etapach jest to też konieczne i wtedy jak najbardziej korzystamy, ale nie bójmy się pytać, bo najgorsze, co możemy zrobić, to zostawić pytanie, wokół którego sobie dolepiamy mnóstwo historii, a proszę mi wierzyć, jesteśmy naprawdę kreatywnymi istotami na tym świecie i potrafimy naprawdę dołożyć wszystko, co jest możliwe. Ale oczywiście nie lekceważyć tego, co nas niepokoi.
To jeszcze zapytam o te początki w przedszkolu, bo mam wrażenie, że dzieci często boją się, to może z naszego punktu widzenia dorosłych jest trochę takie irracjonalne, ale takiego porzucenia, że gdzieś zostawiamy to dziecko i czy na pewno po mnie przyjdziesz, tak?
Tak, tak. W ogóle ten moment porzucenia, myślę, że on jest teraz taki dwuwątkowy i to, co ja obserwuję w okresie pandemicznym, to ten moment porzucenia może być też połączony z tym, że jeżeli ja będę miał katar, objawy, bądź coś się pojawi takiego sugerującego, że może to COVID, to może grupa mnie odrzuci. To jest też dobry moment na to, żeby przegadać z dziećmi, że jednak wirus pojawia się znienacka, jest niezależny od nas i jeżeli ten kolega, koleżanka zachoruje na taką chorobę, to wspieramy go, a nie stygmatyzujemy, odrzucamy, komentujemy, wyśmiewamy się albo odczuwamy złość, którą przenosimy na niego. Natomiast w tych sytuacjach takich adaptacyjnych, czyli w momencie, kiedy dziecko trafia w nowe miejsce, w nowe środowisko, teraz jest też troszeczkę utrudniona sytuacja, bo jednak to dziecko wchodzi w świat nowy, bez wsparcia rodziców, aczkolwiek wiem, że są placówki, placówki, które sobie świetnie z tym poradziły, jakby dają tą przestrzeń taką adaptacyjną. Na pewno pierwsze co, no to znowu wracamy do tego, że to jest rozmowa. Mnie się zdarzyło raz naprawdę na wiele lat pracy jeszcze na poziomie edukacji przedszkolnej, ale również żłobkowej, zdarzyć z rodzicem, gdzie to rodzic nie był gotowy na rozstanie się z dzieckiem. I rzeczywiście ten proces adaptacyjny rozciągał się, dziecko ponosiło bardzo duże koszty emocjonalne i wspólnie zadecydowaliśmy, że to jeszcze nie ten etap, że to jest etap, którym rodzic musi po prostu nad sobą popracować. Oczywiście jasny sygnał, jasny komunikat, ja będę. To jest też moment, w którym dzieci nie rozróżniają tego czasu, co było przed, co jest teraz, a co będzie za chwilę. Dla nich rzeczywiście jakby wejście do placówki przedszkolnej, pozostawienie jest po prostu pozostawieniem. I tutaj znowu apel do nauczycieli i nauczycielek. To jest ten moment, kiedy musimy być przy dziecku, wspierać, powtarzać, że ten rodzic będzie, że wróci, że jak będzie wyglądał plan, przedstawić mu, co będzie najpierw, co będzie potem, co będzie w dalszej kolejności. Pomocne może być dosłownie rozrysowanie dziecku rysunkami razem z nim wspólnie, takiego planu, czyli najpierw będzie śniadanko, później zabawa, później coś się pojawi, ale zasygnalizować, że może się tak zdarzyć, że któreś obrazki nie wystąpią po sobie. I wtedy on może zasygnalizować, na przykład otaczając pętlą, czy tam za pomocą kredki, ten moment, który się nie pojawił w przedszkolu, żeby też jakby nie narzucić dziecku, że jest sztywny schemat, bo ten schemat może się nie powtórzyć. Ale są pewne prawidła, pewne elementy, które nam się gdzieś tam pojawiają. I to też jest takie pomocne. Ja miałam taką dziewczynkę, nie zapomnę jej, Julka, która po prostu miała, znaczy ja miałam z nią taką umowę i umowę z rodzicami, że jeżeli w trakcie trwania przedszkola nazbierają się łezki i one będą musiały wypłynąć, to ona przychodzi do mnie i mówi, że teraz będą płynęły łzy, zgarniałyśmy jakąś chusteczkę, zbierałyśmy perełki i ona jasno sygnalizowała, że teraz to ona ma potrzebę, żeby się przytulić. I to był moment, kiedy po prostu schodziłam do jej poziomu, to były 3 sekundy przytulenia i ona komunikowała, że już. Tylko jeszcze musi te łzy pozbierać. Zbierałyśmy łzy i mówi, to ja już idę do dzieci. Mówię, dobrze, to już idź do dzieci. I w ciągu dnia pojawiało się to tak, ja wiem, z 4-5 razy. Później się to zmniejszało, ale to pozwalało jej gdzieś rozłożyć takie napięcie wewnętrzne, emocjonalne na skutek tego oczekiwania na rodzica, który ma przyjść.
Ja sobie właśnie przypomniałam taką sytuację, jak wspominała pani o rodzicach, że czasami właśnie rodzice nie są gotowi, że wielokrotnie widziałam takie sytuacje, że właśnie odnosi miałam wrażenie, że jak dziecko nie chciało się rozstać z rodzicem i płakało, to w pewnym sensie jakby rodzic z jednej strony był w trudnej sytuacji, ale jakby był usatysfakcjonowany, że to dziecko skoro płacze, to znaczy, że pewnie go kocha. A jak dziecko odwraca się plecami i biegnie do innych dzieci, to coś z nim jest nie tak, prawda?
Wtedy trzeba zasięgnąć rady specjalisty i przekazać sobie po prostu pewne sprawy. No tak pół żartem, pół serio, ale naprawdę proces pójścia dziecka do przedszkola to nie jest proces, w którym jest tylko dziecko, tylko cała rodzina. To są te historie, gdzie jeżeli dziecko przychodzi na jakąś uroczystość rodzinną, babci, dziadkowie, ciocie, wujkowie, tak. Wszyscy, cała rodzina tym żyje. No bo dziecko zaczęło pewien nowy etap w swoim życiu, no taki, w którym no już ta samodzielność gdzieś się bardziej musi ujawnić, ale to jest fakt. Nie zawsze jesteśmy gotowi na rozłąkę z dzieckiem. Nie dziecko z nami, tylko my z dzieckiem.